Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Dzisiaj skupię się na sali, w której właśnie przedstawiamy to, jak Wrocław był zarówno powiązany ze sceną międzynarodową, jak i awangarda właśnie wrocławska wynikała z tego lokalnego kontekstu. I później dosyć szybko przeprowadzę Państwa właśnie przez salę poświęconą właśnie działaniom fotomedialnym. I dojdziemy do końca, gdzie pokazywane są prace z okolic lat 90. i współczesne. Skupiłam się na takim wyborze, dlatego że po prostu wystawa jest naprawdę przepastna i mam nadzieję, że Państwo będą mieli więcej czasu, żeby ją obejrzeć. Ja natomiast nie chciałabym wszystkich naprawdę zmęczyć właśnie prowadząc salę po sali, bo jest tego oglądania sporo. Zresztą wiem, że na jeden bilet można wrócić tak dwa razy na tą... Tak, dzisiaj bezpłatnie, ale też właśnie jeśli Państwo zdecydują się kupić bilet, to można wejść dwa razy, dlatego że tego materiału jest tyle. Więc ja zapraszam w tym momencie na górę, za sobą. Myślę, że w pierwszej kolejności warto się wytłumaczyć z tego tytułu Dzikie Pole, z czego on wynika. On wziął się z takiej serii zdjęć z lat 60., z połowy lat 60., przedstawiających właśnie pola nie wokół Wrocławia, ale będące częścią tego miasta po działaniach wojennych, które tam się wydarzyły. Jest to taki moment, połowa lat 60., kiedy właśnie wszystkie gruzy już z tego zburzonego Wrocławia zostały wywiezione i po prostu tereny zburzone porosła trawa. Jest to taki moment wyjątkowy jako punkt odniesienia tej wystawy, ponieważ pokazuje zarówno skalę zniszczenia, jakiemu Wrocław został poddany, ale także właśnie ten niesamowity potencjał, tak, budowania, takie marzenie architekta, którym poniekąd był ten Wrocław właśnie po II wojnie światowej, gdzie jest bardzo dużo przestrzeni do zapełnienia. I my chcieliśmy zwrócić w tej sali właśnie uwagę na to, że Wrocław miał wyjątkową lokalizację ze względu na to, że był jednym z tak zwanych terenów odzyskanych, tak ziem odzyskanych. Jest to bardzo problematyczny termin, jak Państwo wiedzą, i innym takim terenem było Pomorze, między innymi Elbląg. I tutaj na samym początku wystawy, w sali numer 2, właśnie konfrontujemy działania, które w latach 60. miały miejsce w Elblągu. Tutaj za Państwem są zdjęcia dokumentujące pierwsze Biennale Form Przestrzennych z 1965 roku, które zostały wykonane przez Elżbietę Teichmann, a także taką pracę Włodzimierza Borowskiego Dialog, wykonaną z kolei na sympozjum w roku 1970, który właśnie pokazuje to napięcie pomiędzy Elblągiem i Wrocławiem. To napięcie wynikało z tego, że właśnie na te wszystkie tereny odzyskane przeznaczone były pieniądze po to, żeby organizować duże wydarzenia publiczne, właśnie duże festiwale, które w widoczny sposób zaznaczą się w mieście i pokażą, że to terytorium jest częścią właśnie tego nowego socjalistycznego porządku. I o ile w Elblągu to Biennale było uznane za taki największy sukces swego czasu właśnie patronatu państwowego, z tego względu, że powstały właśnie, tak jak Państwo widzą na tych zdjęciach, masywne rzeźby z tych odpadów metalowych z lokalnego zamechu, z fabryki po prostu turbin, Tutaj się też zrealizowała ta koncepcja właśnie współpracy między przemysłem i artystami, na którym właśnie, na której bardzo zależało wtedy w latach 60. O tyle we Wrocławiu właśnie ta sama sytuacja miała się wydarzyć w 1970 roku i nigdy się nie wydarzyła. I tutaj na tej ścianie mogą Państwo zobaczyć z kolei dokumentację z sympozjum Wrocław 70, która z założenia właśnie miała być też taką monumentalną realizacją w przestrzeni miejskiej. Tyle, że artyści zaproponowali projekty, które albo były niemożliwe do zrealizowania, albo właśnie bardzo wymagające technologicznie, albo estetycznie zupełnie przez organizatorów nie do zaakceptowania. W związku z tym to sympozjum Wrocław 70 tak naprawdę stało się takim wydarzeniem na papierze. To, co głównie zostało pokazane publiczności, to właśnie ta realizacja Henryka Starzewskiego, kompozycja pionowa nieograniczona, tak, 1970 rok, który tutaj, której dokumentację na kolorowych slajdach Ścisława Holuki i Michała Diamenta mogą Państwo obejrzeć. Ale oprócz właśnie tej monumentalnej realizacji, która właśnie była takim aktem dematerializacji, właśnie odejścia od tego metalu i obiektu w stronę czegoś dużo bardziej efemerycznego, właśnie budowania światłem. Światło stało się bardzo ważnym elementem prac artystów z Wrocławia przez kolejne lata. Więc oprócz tej bardzo dużej realizacji, w sumie jedynym wydarzeniem, które miało miejsce, była wystawa w Muzeum Architektury, gdzie artyści pokazywali swoje projekty i modele. I właśnie zdjęcia Tadeusza Rolkę dokumentujące tę wystawę mogą Państwo zobaczyć też na tej ścianie kawałek dalej. W gablocie natomiast znajdują się projekty, które artyści zaproponowali na to sympozjum Wrocław 70, a także stenogram z wypowiedzi Jerzego Ludwińskiego, kuratora tego wydarzenia i kuratora galerii pod Moną Lizą, w którym on mówi wprost, że dematerializacja jest bardziej moralną postawą, jest taką moralną odpowiedzią na ten gigantyzm technologiczny, który właśnie obserwujemy w Polsce. Tak? I takim symbolem tego gigantyzmu technologicznego było właśnie to Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Więc widzimy tutaj wyraźne zajęcie stanowiska i przejście na stronę właśnie myślenia po prostu o kapitale intelektualnym, tak? O tym, że to, co się dzieje między artystami, to, co oni proponują, jest tym, na czym musimy budować, a nie po prostu skala i metal, którym mamy imponować właśnie publiczności. I tutaj za tą ścianą znajdziecie Państwo ciąg dalszy dokumentacji tego wydarzenia, a także właśnie model jednego z takich zaproponowanych pomników, zrobiony przez Hasiora, i tutaj tą pracę, która faktycznie była wystawiona wtedy. To jest Zdzisława Makarewicza, Muzeum Archeologiczne Festung Breslau. Obok dalej projekt z kolei Oskara Hansena Światowit. Oba te projekty pokazują, jakim miejscem był Wrocław właśnie w 1970 roku, że istniała zarówno ta warstwa właśnie powojenna, bardzo wyraźna, tak? Jednak te gruzy, to co jest tuż po, to, że właśnie takie rzeczy można było znaleźć tuż pod ziemią, oddaje też charakter tego miejsca. Także ta przestrzeń nie została pogrzebana, była bardzo, bardzo obecna naprawdę w mieście, i na to nałożone były właśnie takie projekty modernistyczne, które miały pokazać, że idziemy ku przyszłości, tak, że po prostu jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości socjalistycznej. I jak Państwo się odwrócą, to właśnie kilka takich projektów, które nie doczekały się realizacji, albo doczekały się realizacji, właśnie architektów związanych z Wrocławiem i mieszkających we Wrocławiu, właśnie w tej sekcji mogą Państwo obejrzeć. To, co jest ważne, to w ogóle na tej wystawie, to, że ta wystawa Dzikie Pole też jest dokumentacją projektów badawczych, które były wykonywane właśnie przez Muzeum Współczesne Wrocław przez ostatnie kilka lat, od 2011 roku. I tutaj właśnie widać tą sekcję, nad którą pracowała jednostka architektury właśnie z Wrocławia. Wykonując te modele, wykonując te wizualizacje, próbowała publiczności we Wrocławiu przybliżyć właśnie często zapomniane, utopijne projekty. I teraz takim dla mnie osobiście fascynującym elementem bycia we Wrocławiu w tamtym czasie było to, że ten Wrocław był zarówno właśnie ta awangarda wrocławska, zarówno bardzo zanurzona w lokalność i w taki wręcz haptyczny sposób właśnie rejestrująca to, gdzie dokładnie jesteśmy, gdzie ta sztuka się wydarza. I tutaj mogą Państwo zobaczyć właśnie takie projekty wynikające z tej ziemi, właśnie z tej lokalizacji geograficznej na tamtej ścianie i Jan Chwałczyk jeszcze wisi tam na tamtej ścianie. To jest trochę tak wszystko ze sobą przenikające się nawzajem, ale możemy przejść właśnie teraz tutaj tym ciągiem. Właśnie jeszcze jakby Państwo mogli zwrócić uwagę na rekonstrukcję relopu. To jest taki zespół instrumentów optycznych zaproponowany przez Zbigniewa Dłubaka, Natalia LL i Andrzeja Lachowicza, który też nigdy nie powstał. To miała być taka monumentalna realizacja właśnie w mieście. Na potrzeby tej wystawy właśnie we współpracy z artystami udało nam się wykonać taką wierną kopię tego pierwotnego modelu, więc polecam, żeby zajrzeć do środka. I tutaj na tej ścianie z kolei właśnie mamy dokumentację takiego pleneru Ziemia Zgorzelecka. Znaczy to są różne rzeczy. Ja tego słowa dokumentacja używam z takim wahaniem, dlatego że właśnie przy okazji wystawy Ziemia i przy okazji moich własnych badań okazało się, że te zdjęcia właśnie to jest praca Konrada Jarockiego, interwencja Konrada Jarockiego, zapis przestrzeni wykonana na terenie kopalni Turów, gdzie miał miejsce plener Sztuka i nauka w ochronie środowiska naturalnego człowieka. To był kolejny taki właśnie krok w stronę właśnie odejścia od obiektu w kierunku interwencji. To 71 rok, znowu Jerzy Ludwiński, właśnie z Galerii pod Moną Lizą, Antoni Dzieduszycki, Jan Chwałczyk, którzy właśnie podejmują taką inicjatywę. Okazało się w trakcie badań, że te zdjęcia zostały wykonane przez Natalię LL i jest to bardzo interesujący fakt, bo ona, mimo że ma swoją stronę internetową, bardzo właśnie dba o dokumentację swojej pracy, to akurat o tych zdjęciach nigdy wcześniej nie mówiła, a po prostu w takiej rozmowie bezpośredniej przyznała, że faktycznie to ona je wykonała i też jakby były opisane z drugiej strony, tak? Więc to jest chociażby taki przykład właśnie pracy, która gdzieś tam była, nie wiem, zagubiła się trochę po drodze i udało nam się ją odnaleźć. I właśnie to doświadczenie ziemi w 71 roku, później artyści podjęli na inne interesujące sposoby. Tutaj za Państwem jest praca Wandy Gołkowskiej, też z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław, zatytułowana Ziemia, a pod spodem wymiana, którą ona prowadziła, mail artowa z artystą Paolo Barile, który z kolei od końca lat 60. do początku, tutaj chyba jest dokumentacja do 94 roku, prowadził taką wymianę z artystami, namawiając ich do tego, żeby przysłali próbki ziemi z różnych punktów na świecie i akurat z Polski chciał koniecznie dostać taką próbkę z Wadowic i z Częstochowy. I w 82 roku właśnie Wanda Gołkowska próbowała mu taką próbkę wysłać. Okazało się to nielegalne pocztą, dlatego musieli znaleźć przyjaciela, który jechał akurat do Włoch i ta ziemia na granicy zostało to tak przedstawione, że właśnie ziemia służy do po prostu podsypywania pod koła, bo była wtedy zima i w ten sposób po prostu ta przesyłka dotarła, ale w tej wymianie mogą Państwo zobaczyć, jakie to było trudne zadanie. I nawet jest tam koperta, w której, w której ta próbka ziemi pierwotnie miała być wysłana. Też Wanda Gołkowska wcześniej, w 72 roku, podjęła takie działanie, kolekcja Słowa Ziemia. Zaczęła namawiać artystów, z którymi była na plenerze w Osiekach, do tego, żeby zapisywali właśnie to słowo, używając różnych kolorów, różnych znaczeń, właśnie konkretnie tego określenia. Tutaj za ścianą namawiałabym Państwa, żeby spojrzeć na pracę Jana Chwałczyka z końca lat 50. i początku lat 60. które zostały wykonane techniką adhezji. To jest taka autorska technika polegająca na rozbijaniu cząsteczek tuszu, tworzeniu takich napięć powierzchniowych, które później w ten sposób pozwalają właśnie rozbić sam kolor na różne barwy. Jan niestety nie chciał nam powiedzieć, w jaki sposób to utrwalił, ani w jaki sposób do końca to wykonał. Powiedział, że jest to jego tajemnica, ale mam nadzieję, że jesteśmy w trakcie tych rozmów, bo też dwie prace z tej serii trafiły w tym roku do naszej kolekcji i chcielibyśmy po prostu móc je zachować właśnie razem z tymi niesamowitymi barwami. Ale to, jak Jan Chwełczyk jest świadomym artystą, jak potrafi właśnie używać materiału, żeby jego żywotność i jakość właśnie, jeśli chodzi o kolory, przetrwała przez lata, naprawdę jest tutaj bardzo wyraźne. I to też jest taka praca, która wynika z fascynacją, po prostu ona się nazywa Magia Ziemi między innymi, z fascynacją tymi właściwościami właśnie tego gruntu, ziemi, która się znajduje konkretnie w okolicach Wrocławia i w tych miejscach, do których Jan Chwałczyk jeździł. Więc tutaj z tej strony właśnie mogą Państwo zaobserwować tą lokalność, tak? To osadzenie sztuki, która miała miejsce we Wrocławiu, w konkretnym tutaj. Natomiast z drugiej strony przesuwamy się w taką sferę, która pokazuje Wrocław jako miasto właśnie połączone z innymi ośrodkami i bardzo umiejętnie komunikujące się z innymi ośrodkami. I takimi mediami, które były używane do tej komunikacji, była fotografia i były druki autorskie. I tutaj zaczynamy od galerii Permafo, ale też znajdą Państwo za ścianą właśnie wymianę Kontrapunkt, która była zainicjowana znowu przez Jana Chwałczyka w 1972 roku. Właśnie w Gablotach polecam Państwa uwadze i też na ścianie pracę artystów, którzy są naprawdę dzisiaj znani, a wtedy po prostu. No i te prace też mają bardzo dużą wartość w tym momencie, prawda? A wtedy po prostu były wkładane do koperty i wysyłane na zasadzie właśnie takiej wymiany między artystami. Więc może przejdźmy w tamtą stronę. Tutaj właśnie wzdłuż tej ściany mogą Państwo zobaczyć tą dokumentację Kontrapunktu, a także liczne prace przesłane przez Klausa Grocha, jednego z najbardziej aktywnie wspierających polską scenę artystów niemieckich. I ta historia właśnie wymiany trwa i to trwa przez lata 80. także. I w tym momencie tutaj na tych dwóch ścianach właśnie mogą Państwo zobaczyć znowu bardzo ciekawe użycie tego nośnika, jakim jest fotografia. Romuald Kutera wykonał tą pracę Moja historia sztuki w taki sposób, żeby ona się zmieściła do walizki. I żeby jego żona Anna Kutera, która została zaproszona na wystawę w Banff, polskiej sztuki w Banff w 1985 roku, mogła go jakby zaprezentować. I ta praca przedstawia właśnie takie miniatury wszystkich prac, które uważał za kluczowe dla swojej twórczości od 70 roku. Jest chyba 72, od 72 roku do 85 właśnie. Ten napis, który widać nad pracą, jest także jej integralną częścią, także się składa na pół, więc dla mnie to było niesamowite, taki niesamowity też dowód na to, że właśnie to medium fotografii w Polsce nie było przypadkowe, tak, że artyści świadomie używali tego, żeby komunikować swoje pomysły. I ta wymiana wyglądała tak, że w momencie, jak artyści wyjeżdżali, to też udawało im się właśnie spotkać twórców z różnych dziedzin, między innymi Michaela Snow, którego spotkała Anna Kutera w Toronto podczas, w tym czasie, kiedy była tam na takim sympozjum kontekstualnym. Zaprosiła Michaela Snow do tego, żeby przyjechał do Polski i niesamowite było to, że on faktycznie to zrobił, bo akurat i tak planował trasę po Europie Wschodniej i stwierdził, że jeden przystanek więcej nie będzie jakoś bardzo nadwyrężał budżetu, więc zupełnie w taki altruistyczny sposób się po prostu tutaj zjawił i galeria z Wrocławia z kolei, sztuki najnowszej, o której zaraz więcej powiem, też załatwiła samochód, prawda, i to się po prostu wydarzyło. I czasem jak się słucha o tych historiach, właśnie o tym, jak rzeczy się działy, to ja też się zastanawiam, czy to nie było paradoksalnie łatwiejsze kiedyś, prawda, do zorganizowania niż dzisiaj, kiedy wszystko wymaga sponsora i tak dalej. Przesuńmy się może tutaj dalej do sali teatralnej. Tutaj mogą Państwo też zobaczyć jedną z prac Wandy Gołkowskiej, która była bardzo związana z galerią pod Moną Lizą. Ja o galerii pod Moną Lizą dzisiaj nie mówię tak szczegółowo, ale jest to jedno z takich miejsc, gdzie właśnie Jerzy Ludwiński próbował realizować swój pomysł na Muzeum Sztuki Aktualnej. I to Muzeum Sztuki Aktualnej, jego kształt miał wynikać konkretnie z tego, jak zmieniała się sztuka. Właśnie z tego, że jej potencjał zaczął się lokować bardziej w tej wymianie między ludźmi i w tym, co oni byli w stanie wnieść właśnie intelektualnie w pracę i też w eksperymencie z materiałem sztuki. W związku z tym właśnie to Muzeum Aktualne było takim projektem, który on próbował zrealizować między 67 a 71 rokiem w Galerii pod Moną Lizą, umieszczonej w tym, w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki, w takim holu, który właśnie dzielił ten klub od wejścia, więc jakby sama natura tego miejsca, to, że ono było takie przejściowe, było dostępne, bardzo też mówiło o charakterze tej awangardy wrocławskiej, która naprawdę była nastawiona na ciągłą wymianę i ciągły dialog. Z drugiej strony właśnie ten projekt Muzeum Sztuki Aktualnej nigdy do końca nie został zrealizowany i tutaj możecie Państwo odsłuchać takiej interwencji Daniela Malone, którą wykonaliśmy dosłownie dwa miesiące temu, gdzie Daniel z pochodzenia Nowozelandczyk mieszkający w Warszawie czyta stenogram, który Państwu pokazywałam tam w pierwszej sali, właśnie dotyczący dematerializacji, i czyta go w taki sposób, w jaki on jest zapisany, czyli nie zatrzymuje się do momentu, aż tam się nie pojawi kropka. I to jego czytanie po polsku, które nie jest jego językiem, właśnie oddaje cały trud zrozumienia tego, czym taki tekst jest dla nas dzisiaj, tak? Jaki mamy w ogóle ograniczony dostęp do tego, jaki on miał wymiar wtedy. Tym bardziej, że ta konkretna wypowiedź, strony poprzedzające tą wypowiedź, ich po prostu nie ma, więc nie wiemy na czym, na przykład na co Jerzy Ludwiński tak naprawdę reagował. I te piętrzące się komplikacje sprawiają, że często właśnie te dzieła z przeszłości, czy wypowiedzi z przeszłości stają się dla nas takimi trudnymi do zidentyfikowania obiektami artystycznymi. I tak Daniel nazwał właśnie szereg obiektów, które wykonał na wystawę Muzeum Współczesnym Wrocław, która ma miejsce teraz. A tutaj prezentujemy właśnie tą jego próbę odczytania stenogramu, która została zamieniona w taki kawałek muzyki konkretnej. On specjalnie też tutaj nawiązuje trochę do takich dźwięków kosmicznych właśnie, kojarzących się z właśnie science fiction z lat 60. I ta jego wypowiedź została nagrana w Piwnicy Świdnickiej, gdzie faktycznie miało miejsce ta pierwsza wypowiedź Ludwińskiego. Tyle, że Piwnica Świdnicka dzisiaj jest restauracją i właśnie robiliśmy dwa nagrania. W jednym Daniel czytał, a drugie nagranie oddaje właśnie te naturalne dźwięki restauracji, więc jest to też zapis tego miejsca tym, czym on jest dzisiaj, więc też polecam Państwa uwadze. I teraz szybko dosyć przejdziemy przez kolejny pokój. I tutaj mogą Państwo spojrzeć na właśnie tą działalność fotograficzną i fotomedialną, filmową, która miała miejsce właśnie we Wrocławiu w latach 70. I też mogą Państwo zobaczyć po pierwsze, jak bogata to była tradycja, jak dużo w tym zakresie się działo. Ale to, co mnie osobiście bardzo interesuje, to jak właśnie fotografia i film były tymi mediami wymiany właśnie między artystami, które pozwalały na przykład prezentację też prac artystów zagranicznych we Wrocławiu bez angażowania, że tak powiem, bez uruchamiania jakichś publicznych jeszcze dodatkowych funduszy czy pozyskiwania dodatkowej zgody. I takim przykładem jest ta praca Suzy Lake, tam wisząca na ścianie, która była, znaczy to nie jest oryginalna odbitka, to jest odbitka, że mnie dobrze słychać w ogóle, bo tak.
Lepiej nie będzie.
To zależy dzisiaj, no, przepraszam Państwa bardzo, postaram się, nie wiem, może trochę oddalę. Więc Suzy Lake została zaproszona przez Natalię LL do wystawy Sztuki Kobiet w 1978 roku i przysłała właśnie też odbitkę swojej pracy z serii Impositions pocztą. I ta odbitka zawisła właśnie w Galerii Jatki i można było się z nią zapoznać. Tutaj Państwo też widzą, mogą zobaczyć dokumentację wykonaną przez Wacława Rawickiego z tej wystawy, pracę Noemi Majdan. To było wszystko bardzo takie bezpośrednie. To, co właśnie trafiało do Wrocławia dzięki poczcie, było po prostu często przypinane do ściany i pokazywane publiczności. Taką samą taktykę stosował Jan Chwałczyk właśnie w przypadku swojej Galerii Sztuki Informacji Kreatywnej. Słowo sztuki tutaj było przekreślone. Właśnie ten wątek fotomedialny jest też o tyle ciekawy, że wydaje mi się, że jest bardzo nadal mało przebadany, to znaczy muzeum właśnie wyprodukowało katalog Permafo, później Galerii Sztuki Najnowszej. I w jednej i w drugiej publikacji staramy się zwrócić uwagę na to, że właśnie we Wrocławiu jest bardzo interesująca tradycja wynikająca z tego, że już na początku lat 60. powstała tam pracownia fotograficzna właśnie na Akademii, wtedy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. I ta pracownia fotograficzna była bardzo, działała bardzo prężnie i między innymi Leszek Kaćma właśnie prowadził taką pracownię struktur wizualnych, przez którą przeszli wszyscy znani nam artyści, właśnie tutaj też zgromadzeni w tym pokoju i w następnym, czyli Natalia LL i Andrzej Lachowicz, Zdzisław Sosnowski i inni, Wacław Robiecki także. I oni później właśnie tworzyli, sami się organizowali w te małe grupy artystyczne, będące jednocześnie galeriami, tak? Czyli właśnie mamy i Permafo, i Galerię Sztuki Najnowszej, i Galerię Sztuki Aktualnej, i właśnie tą Galerię Sztuki Informacji Kreatywnej. I ta sama organizacja wokół funduszy, nie wiem, dostarczanych często przez Związek Artystów albo przez Związek Studentów, co jest jakby też tematem na cały wykład, prawda, jeśli chodzi o właśnie to finansowanie sztuki we Wrocławiu i jaki to ma wpływ na jej współczesne odczytanie, takie moralne, bo jest to duży problem po prostu we Wrocławiu. Właśnie nie przez przypadek w sumie Muzeum Współczesne Wrocław jest takim pierwszym miejscem, które tymi latami 70. się w sumie zajmuje. Właśnie to wynika z tego, że ten filtr takiego spojrzenia właśnie, takiej oceny moralnej, która się zaczęła w latach 80. jest cały czas bardzo żywy. Ale tutaj nie wiem, jak będą Państwo mieli pytania na ten temat, to mogę później więcej o tym opowiedzieć. W każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to to, że ten duch samoorganizacji, on łączy właśnie te dekady, które są ze sobą też w moich oczach, które są ze sobą też bardzo, między sobą bardzo różne i trwa i ma właśnie nowe odsłony też współcześnie, o czym w sumie chciałam też właśnie opowiedzieć w tej ostatniej sali, do której powoli będziemy zmierzać. tutaj w tym miejscu możemy powrócić do tego tematu właśnie sztuki kontekstualnej, o której wspomniałam, które było wydarzeniem bardzo interesującym, ponieważ w 76 roku powstała taka wystawa właśnie sztuki kontekstualnej w Lund, w Galerii San Petri, która była bardzo ważnym ośrodkiem właśnie promującym taki eksperyment w sztuce na terenie Szwecji, prowadzona przez Johna Salema. I na tej wystawie zostali zaprezentowani właśnie artyści wrocławscy Romuald Kutera, którego pracę Czyste kartki mogą Państwo zobaczyć tutaj na ścianie. Jest to oryginalna praca z 72 roku. Była tam prezentowana także Anna Kutera, której pracę Najkrótszy film świata też mogą Państwo zobaczyć tutaj obok. Zakupione w tym roku do kolekcji Zachęty. I był także tam obecny Lech Mrożek, właśnie też prezentowany w tej sali, Jan Świciński, Józef Rybakowski. I to, co było ciekawe, to to, że wcześniej ci artyści, oni nie zostali zebrani właśnie pod tą wspólną nazwą sztuki kontekstualnej, że z mojej perspektywy wynika, że to był taki termin właśnie, który został ukuty w momencie wysyłania tych artystów na zewnątrz, jako no coś, co pozwoli ich przedstawić jako pewne spójne zjawisko, którym oni tak naprawdę nie byli, tak? I w tym samym czasie właśnie Jan Świdziński, którego Państwo mogą zobaczyć tutaj na ekranie, pisze swoje sławne tezy sztuki kontekstualnej i te tezy mówią o tym, że nic, co powstaje w polu sztuki, nie jest obojętne wobec tego, z czego wynika, nie jest obojętne wobec tego kontekstu społecznego i też, że kontekst społeczny nigdy nie jest obojętny na to, co powstaje w polu sztuki, że następuje nieustanne przenikanie. I o tyle było to ważne stwierdzenie, bo właśnie lata 60., 70. były też takim czasem, kiedy w Galerii Foxal w Warszawie była diametralnie odmienna postawa, tak? Właśnie tam teksty teoretyczne mówiły o tym, że dzieło sztuki jest tylko wtedy dziełem sztuki, kiedy jest wyłączone z tego obiegu, kiedy właśnie podróżuje między nadawcą a odbiorcą, że tylko wtedy możemy o tym mówić jako o sztuce. Więc jest to radykalnie inne podejście i takie podejście, które zostało przez artystów traktowane jako taka antyteza wobec konceptualizmu w ogóle. Dla mnie to jest o tyle interesujące zjawisko, że uważam, że najsilniejszym w ogóle punktem był brak precyzji, że każdy w sumie mógł się pod takim stwierdzeniem w mniejszym lub większym stopniu podpisać i dzięki temu ta koncepcja sztuki kontekstualnej stała się bardzo nośna i faktycznie zaangażowała różne środowiska, między innymi z Francji R.W. Fischer, właśnie kolektyw d'art sociologique, który później gościł właśnie artystów z Polski też na takim sympozjum, które się już odbyło po tym spotkaniu w Toronto. Więc jest to bardzo interesujące zjawisko właśnie wynikające z tego Wrocławia z lat 70., które gdzieś tam miało swoją kontynuację i cały czas są teraz prowadzone badania na ten temat, żeby stwierdzić właśnie co dokładnie się mogło wydarzyć wtedy między artystami. Tutaj na ekranach możecie też Państwo zobaczyć właśnie taki bardzo interesujący film eksperymentalny właśnie z tego kręgu Ipermafo i Galerii Sztuki Najnowszej. Jest to jednocześnie coś, co jakby estetycznie może Państwu przypominać różne inne prace z tego okresu, bo jest to po prostu takie próbowanie granic medium, właśnie tego, jak kamera reaguje w momencie, jak się kręci z ręki, jak się przekazuje tą kamerę z jednej ręki do drugiej. Z drugiej strony bardzo naprawdę interesujące jest to, że ci artyści wykonywali takie same ćwiczenia, jak ich koledzy właśnie z innych miast i z zagranicy. I to nie wynikało z tego, że się na kogoś zapatrywali, tylko z tego, że to po prostu działo się w tym czasie właśnie w bardzo różnych miejscach. Dobrze, zapraszam Państwa tutaj dalej. Przejdziemy szybko przez ten pokój dotyczący muzyki, bo chciałabym się skupić właśnie na tym ostatnim. tutaj jeszcze tylko zwróciłabym uwagę na zdjęcia przedstawiające właśnie koncerty z lat 80. Jak widzicie Państwo, te gruzy, które się znajdowały wtedy na podwórkach, jakby stan w ogóle tych budynków pokazuje, że tak naprawdę w tym mieście niewiele się zmieniło od końca wojny i nie było inwestycji, które by pomogły właśnie zrewitalizować to miasto aż do powodzi. I powódź, która się wydarzyła we Wrocławiu, jest takim kluczowym momentem przełomu naprawdę też w historii Wrocławia, bo z jednej strony bardzo traumatycznym, bardzo wielu artystów też straciło pracę w wyniku tej powodzi, nagrania, archiwa, tego nigdy się nie udało odzyskać, ale z drugiej strony jest też ten pierwszy moment, kiedy w ogóle we Wrocław zaczyna się inwestować, dlatego że wcześniej istniało takie jakby ogólne przekonanie, że Wrocław w pewnym momencie wróci jednak do Niemiec i w związku z tym właśnie ani ta infrastruktura wewnątrz miasta, ani połączenie Wrocławia z Warszawą chociażby nie było brane pod uwagę jako poważna inwestycja, więc tutaj właśnie na tych zdjęciach można zobaczyć, jak to miasto trwało w takim też zawieszeniu, jeśli chodzi o inwestycję publiczną. Lata 80. też są takim momentem we Wrocławiu, kiedy artyści jakby podbijają miasto na swój sposób i po prostu stają się bardzo nieposłuszni, bo właśnie w latach 70. na przykład, znaczy słyszałam, że dopiero ostatnio zniesiono zakaz siedzenia na trawie w parkach, to chyba jest prawda jednak, ale w latach 70. też to było bardzo przestrzegane i takim jedynym momentem, kiedy faktycznie można było to robić, był na przykład festiwal sztuki, festiwal teatru otwartego, kiedy przyjeżdżało bardzo dużo gości z zagranicy do Wrocławia i nie przestrzegali tych zasad i tworzyły się takie właśnie enklawy wolności wokół tych gości, którzy tam się w tym Wrocławiu pojawiali. Natomiast lata 80. są takim momentem, kiedy artyści i muzycy znajdują właśnie alternatywne przestrzenie, nie wystawiają w galeriach publicznych w wyniku właśnie tego, w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i po prostu solidarności z solidarnością, tak? Nie wystawiają w tych przestrzeniach publicznych i to jest moment, kiedy właśnie wchodzą w miasto na zupełnie innych zasadach, właśnie znajdują te enklawy po prostu swojej własnej wolności i działalności i na tych zdjęciach, mam nadzieję, mogą Państwo zobaczyć właśnie element tego świata i też to, jak bardzo sztuki wizualne z muzyką w tym momencie się przenikały i współpracowały ze sobą. Tutaj też na tej ścianie jest dokumentacja międzyrzeckiego terenu umocnionego. To jest taki ciąg kanałów w okolicach Zielonej Góry, gdzie nie dociera ani światło, ani tutaj na tej ścianie, gdzie nie dociera ani światło, ani żadne dźwięki i artyści. Bardzo dużo osób z Wrocławia się tam wybierało po to, żeby znowu doświadczyć czegoś takiego psychodelicznego, czegoś, co wykracza poza normalne postrzeganie świata i tam też odbywały się koncerty i bardzo różne działania i był to ważny element tego doświadczenia alternatywnego po prostu w latach 80. Było to bardzo popularne miejsce. Znajdujemy się w sali dotyczącej lat 90. i współczesności, która Znaczy, słyszałam właśnie, że jest taką salą trochę rozczarowującą, być może, bo brakuje jej na skali, brakuje jej na tym natłoku, tego natłoku, który widać w pozostałych salach, ale wydaje mi się, że to też wynika właśnie z charakteru lat 90. we Wrocławiu. Tutaj ta praca, którą widzą Państwo na tym podeście, to praca grupy Luxus i Ty możesz zostać King Kongiem. King Kongiem. Która powstawała między 87 rokiem i 91, była dużo większą pracą, która częściowo została wyrzucona na śmietnik, dlatego że sama się składała ze śmieci i to, że w ogóle cokolwiek przetrwało, to jest zasługa Maryi Sitkowskiej, która po prostu schowała to, co widać w Muzeum ASP i tam przetrzymała przez jakieś 20 lat. I ta praca Miasto właśnie powstaje w takim momencie, kiedy z jednej strony Wrocław i w ogóle Polska jest bardzo nasycona już tą kulturą zachodnią, prawda, której napływ się zaczął w latach 70. Chodzi tutaj o różne produkty luksusowe, też właśnie opakowania po tych produktach luksusowych, a z drugiej strony jest właśnie ten smutek i po prostu taka wyrwa w tej dynamice w ogóle socjalistycznej Polski spowodowana przez stan wojenny, przez jego doświadczenie. Przez ten brak właśnie bardzo dotkliwy materiałów do malowania chociażby. To był ten moment, kiedy artyści zaczęli malować na ścianach, kiedy zaczęli tworzyć pracę na bardzo dużych arkuszach papieru, bo po prostu płótno nie było dostępne. Oni wypadli z tego obiegu finansowania sztuki przez pieniądze publiczne, które właśnie się odbywało na plenerach, gdzie artystom dostarczano tych materiałów, tak? I mówiąc bardzo ogólnie. I tutaj Państwo widzą zarówno właśnie... i ta praca właśnie Ty możesz zostać King Kongiem była prezentowana przez Janusza Boguckiego na wystawie, gdzie on mówił właśnie o różnych spojrzeniach na miasto i ona była dla niego takim uosobieniem piekła. Właśnie czegoś, co jest bardzo niepokojące, bardzo klaustrofobiczne i nieprzystępne. Tutaj w tej sali także możemy zobaczyć właśnie nie tylko prace konkretnych artystów, którzy działają dzisiaj, jak Paweł Kobzan, jak Krystian Czaplicki, którego praca Krystiana Czaplickiego to jest właśnie ta akumulacja opon zrobiona ze styropianu. Praca Pawła Kobzana z kolei na ścianie obok byliśmy tu i byliśmy właśnie tacy. Czy praca Piotra Skiby tutaj, to są właśnie artyści współcześnie działający i mieszkający we Wrocławiu. Co ciekawe właśnie możemy te prace odczytać zarówno jako takie indywidualne opowieści, jak i też prezentację tej samej organizacji dzisiaj w tym mieście, ponieważ zarówno właśnie Paweł Kowzan, jak i Anna Płotnicka, której pracy widać tutaj obok, jak i ta praca na tej ścianie powstały w konkretnym też kontekście. Wszyscy ci ludzie są zaangażowani właśnie w tworzenie takich alternatywnych, czy byli zaangażowani w tworzenie alternatywnych przestrzeni galeryjnych właśnie w mieście Wrocław po 89 roku. Paweł właśnie miał, Kowzan miał galerię Bardzo, Anna Płotnicka prowadziła galerię Poniedziałek, a ta praca powstała w ramach przeglądu sztuki Survival, który się odbywa do tej pory, od 2003 roku i był też taką inicjatywą studencką. Ta sala też oddaje właśnie taki charakter, czy taką naturę zmęczenia i tym miastem, takiego braku satysfakcji tym, czym ono jest dzisiaj. Właśnie praca Krystiana jest zatytułowana Zmęczenie i powstała w takim momencie, kiedy artysta, który jest bardzo wcześniej był zainteresowany głównie interwencjami w przestrzeń publiczną, stwierdził, że właśnie ta działalność została poddana takiej festiwalizacji, tak, że została skonsumowana przez to, co się dzieje w mieście Wrocław i dlatego to była pierwsza z jego realizacji wykonana do przestrzeni galerii, tak, na zasadzie takiego odwrotu od tego, co zostało skonsumowane po prostu przez jakiś tam przemysł kulturalny w mieście Wrocław. Z kolei praca Piotra Skiby, Sausage Hero, została wykonana w momencie, w 2010 roku, w momencie, kiedy artysta wraca do Wrocławia ze Stanów Zjednoczonych ze Stanów Zjednoczonych i tam właśnie następuje taka jego konfrontacja z rzeczywistością, bardzo brutalną rzeczywistością właśnie rynkową. To brzmi banalnie, ale w ten sposób faktycznie to doświadczenie można opisać. On tam wyjechał jako artysta wykształcony na Akademii właśnie Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która jest bardzo akademią konserwatywną. Jest to bardzo duży problem także w mieście Wrocław. I Piotr, zanim wyjechał, głównie malował obrazy i właśnie dopiero po powrocie przeszedł na inne media i tam też się poczuł jak właśnie ten bohater drugoplanowy z Muppet Show, który pełni taką funkcję jakby zabawiacza tłumu, ale nie jest żadną postacią, prawda, którą my zapamiętamy oglądając taki spektakl czy oglądając taki program. I on przyjeżdża właśnie z tą kukiełką do Wrocławia i wykonuje tam szereg interwencji, właśnie szereg takich działań performatywnych, które jakby docelowo są filmami. I też nie przez przypadek właśnie akcja tego działania dzieje się właśnie na terenie centrum handlowego. Podobno Wrocław ma najwięcej centrów handlowych przypadających na człowieka. Nie wiem, jak to jest obliczone, ale podobno jest to prawda i faktycznie jest ich sporo. I też to, że Wrocław właśnie poszedł po tej powodzi, po tej rewitalizacji w stronę takiej konsumpcji, w stronę właśnie tego, co się dzieje teraz w okolicach ESK, jest jakoś bardzo dla wszystkich nas znaczące. Dlatego być może też taka trochę nostalgia za tą samoorganizacją wcześniejszą, trochę właśnie zakłopotanie tym, w jakim kierunku wszystko zmierza, jest tutaj poniekąd w tej sali odczuwalne. Myślę, że ja na tym zakończę swoje prowadzenie, natomiast bardzo jestem ciekawa Państwa pytań i uwag, więc jeśli są jakieś, to proszę się nie krępować, ja mogę odłożyć mikrofon w tym momencie także.